skończyłeś filologię polską na uniwersytecie i skończyłeś wydział wokalny w Poznańskiej Akademii Muzycznej. To była taka walka, co wybrać, czy po prostu świadomie szłaś w te dwa kierunki?
Świadomie poszłam w polonistykę na początku, niewątpliwie, aczkolwiek towarzyszyła mi myśl w momencie wyboru o czterech kierunkach studiów. Zdecydowała jednak miłość do literatury i polonistyka. To absolutnie nie był czas stracony w moim odczuciu. Wręcz przeciwnie, jakby wszystko, co potem zadziało się na Akademii Muzycznej, było kontynuacją, do której dobrym przygotowaniem były studia polonistyczne. Przepiękne studia, niestety, mam nadzieję, że jestem dzisiaj w błędzie, twierdząc, że absolwenci tych studiów najlepiej, żeby otworzyli butik ze szczypiorkiem.
Ale mówisz teraz
o polonistyce, oczywiście. Tak. Oczywiście przepiękne studia, niesłychanie wartościowe, poszerzające horyzonty za czasów naprawdę wspaniałych, znakomitych pedagogów, że wymienię tutaj niestety już świętej pamięci profesora Ziomka, profesora Maciejewskiego i wielu, wielu innych wspaniałych pedagogów.
Ale rozumiem, że zanim poszłaś na uniwersytet, już siedziałaś w muzyce.
W muzyce siedziałam od zawsze, ponieważ mój dom był rozśpiewanym domem, domem muzykującym. Właściwie nie było spotkania rodzinnego bez śpiewania, niezakończonego wspólnymi śpiewami i niekoniecznie było to Góralu czy Cinierze, ale skądinąd bardzo piękna pieśń. Muszę powiedzieć, że ze strony mojej mamy w rodzinie do dzisiaj się kultywuje to w Limanowej, gdy zjeżdża się całe, już nie rodzeństwo, właściwie dzieci rodzeństwa mojej mamy. Zjeżdżamy się tam wszyscy w okresie wakacyjnym. Zawsze śpiewamy bardzo dużo i kuzyni mają taki piękny obyczaj, że świętują 3 maja i 11 listopada, spotykając się całą wielką rodziną i śpiewając pieśni patriotyczne, które ich dzieci i wnuki znają już na pamięć. To jest coś pięknego.
Piękna tradycja, rzeczywiście. Mało która rodzina, myślę, pielęgnuje taką właśnie taki obyczaj. Ale teraz wracając do tych twoich studiów, czyli polonistyka była wybrana jakby z serca, natomiast śpiew był konsekwencją tych twoich zainteresowań rodzinnych, nazwijmy
to. Tak, ale tu muszę wspomnieć osobę pierwszego winowajcy, należy to oczywiście rozumieć w cudzysłowie, ponieważ w roku 79 do naszej parafii na Winiarach przyszedł nowy proboszcz po śmierci poprzedniego, niestety nieżyjący już dzisiaj również ksiądz Janusz Szajkowski, muzyk również z wykształcenia. Kiedy usłyszał mnie, to od pierwszego momentu zaczął mi wiercić dziurę w brzuchu. Dziecko, ty musisz coś z tym głosem zrobić. I to wiercił na tyle konsekwentnie, kontaktując mnie zresztą z moim pierwszym pedagogiem, panem Marianem Kondelą, niegdyś wybitnym barytonem naszej poznańskiej opery i także znakomitym pedagogiem. No i tak to się zaczęło.
I u niego kończyłaś
Nie,
studia?
Nie, zaczęłam u pana profesora Kondeli jeszcze rok w szkole średniej na Głogowskiej, potem studia, a później także na skutek powtarzających się zawałów pana profesora i jakby w związku z jego obniżką kondycji zdrowotnej. Moim dalszym pedagogiem była nieżyjąca też niestety już przedwcześnie, o wiele przedwcześnie zmarła pani profesor Maria Pawlaczyk, u której skończyłam studia.
Thank you.
poświęciłaś się raczej estradzie, a nie operowej scenie na początku, prawda?
Tak, chociaż zawsze marzyłam o tej operowej scenie, ale na początku jakby nie miałam przekonania co do swoich możliwości, że to jeszcze nie ten moment. Natomiast później, no później to już było za późno, ja byłam jednak dosyć wiekowa, kończąc studia wokalne. Trzeba to sobie powiedzieć, były też inne realia, szereg czynników na to wpłynęło. Sztuka operowa zawsze była moim największym marzeniem, ponieważ uważam scenę operową za pełnię, doskonałą formę sztuki muzycznej, ponieważ mamy teatr, kostium, światła, partnerów i do tego wspaniałą muzykę. Abstrahując od wartości tekstowej libretta, tu bywa różnie. Na szczęście bywają tak znakomite tłumaczenia jak Stanisława Barańczaka, prawda? Jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki w języku polskim. Z oryginałami też nie jest tak źle. W każdym razie opera to dla mnie pełnia sztuki. To nie było mi dane, to pozostało jakby niespełnionym marzeniem. Aczkolwiek nie czuję się niespełniona jako śpiewaczka, ponieważ tu z kolei koncertowałam w całej Europie, koncertowałam w Azji z powodzeniem. Mam do dzisiaj dużo wiernej publiczności. Lubię to robić.
Chcę jeszcze dodać, że oprócz studiów uniwersyteckich i w Poznańskiej Akademii Muzycznej, przecież podjęłaś studia podyplomowe w Wiedniu, w Hochschule für Musik.
Tak, obecnie Universität der Musik. Trudno tu mówić, że podjęłam. Oczywiście w konsekwencji podjęłam, ale myślę, że nie było mnie wtedy stać na taki dynamizm i odwagę właściwą dzisiejszym studentom, co mnie strasznie cieszy, kiedy patrzę na młodych ludzi. Po pierwsze, że tak szeroko są przed nimi otwarte drzwi całego świata, a po drugie, że oni naprawdę z wielką umiejętnością korzystają z tego. Ci, którzy chcą i którzy robią to mądrze, prawda? Którzy nie boją się też przysiąść fałdów nad nauką języków i tak dalej. To jest znakomita droga na świat. Jak powiadam, nie byłam aż tak odważna, ale byłam na kolejnym kursie wokalnym już jako młody pedagog Akademii Muzycznej, bo zaraz po studiach podjęłam pracę na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej jako asystent pani profesor Haliny Sobierajskiej, właśnie ucząc emisji głosu na tymże wydziale. Muszę powiedzieć, że była to znakomita szkoła uzupełniająca wiedzę wokalną. I jako ten młody pedagog zgłosiłam się na kurs wokalny do Karpacza, gdzie jednym z wykładowców był pan profesor Leopold Spitzer z Wiednia, który w konsekwencji tychże warsztatów tego kursu zaprosił mnie na studia podyplomowe.
A ta emisja głosu, o której teraz wspomniałaś, ten kurs, nie wiem, czy to nie był początek jednej z wielkich miłości twojego życia.
Tak, i
okazało się... Bo kształcenie głosu i emisja do dzisiaj jest szalenie ważna w twoim
życiu. Okazało się to głównym nurtem mojej działalności, czego nawet ja wtedy nie byłam w stanie przewidzieć. I muszę powiedzieć, że o ile zaczynałam pracę pedagogiczną, jak większość osób, myślę, po studiach, ponieważ była to konkretna możliwość pracy już i jednocześnie nie powodująca kolizji z własnym rozwojem wokalnym, wręcz przeciwnie, znakomicie uzupełniająca ten rozwój, podjęłam właśnie pracę w szkole jako realną możliwość wykonywania tego zawodu nauczyciela śpiewu. I muszę powiedzieć, że im dłużej pracuję, tym bardziej mnie to wciąga, żeby nie powiedzieć wsysa, i stało się jakąś moją wielką namiętnością. I tutaj proszę ostrożnie, ponieważ emisja głosu i technika wokalna to jest moja piłka nożna, bo byłam i jestem zdania, że każdy ma swoją piłkę nożną, a moją jest właśnie emisja głosu i proszę ostrożnie z tym tematem, bo mogłabym teraz tak kontynuować przez miesiąc bez przerwy.
Odnośnie emisji głosu, to jakby działasz na jej polu z różnymi podmiotami, nazwijmy to. Najpierw chyba jednak choralistyka wiązała się właśnie z prowadzeniem emisji głosu i najpierw były skowronki, chyba to był 1988 rok,
88
prawda?
Rok, tuż po śmierci pani profesor Wróblewskiej, założycielki chóru Skowronki, która od początku do swojej śmierci prowadziła ten zespół, czyli od roku 1950 do właśnie 88, kiedy nagle zmarła i osierociła zespół. Wówczas podjęła jej obowiązki dyrygenta Honorata Cybula. Równolegle studiująca jeszcze też w Akademii Muzycznej w Poznaniu. I ponieważ miała bardzo wielkie kłopoty sama ze swoim głosem, to była wrodzona asymetria fałdów głosowych, zaprosiła mnie właśnie do współpracy, żeby tutaj pomóc na tej niwie wokalnej. No i tak już zostało przez 24
lata. Tak. Kolejne etapy. Potem przyszła, nie wiem, czy od razu po pani Cybuli przyszła Alicja Szeluga.
W każdym razie.
Ten okres był długi twojej współpracy. W ubiegłym roku doszło do pewnego rodzaju rozdźwięków w prowadzeniu zespołu pomiędzy tobą, panią Alicją Szelugą i postanowiłyście panie rozstać się.
Ja uważam, że człowiek musi być w swoim życiu twórczy i dynamiczny. Jeżeli przestaje być twórczy i dynamiczny, przestaje bać się nowych wyzwań, to znaczy, że już nie żyje.
Biorąc pod uwagę twoje rozstanie ze Skowronkami, razem z tobą odeszła kilku czy kilkunastoosobowa grupa tych najstarszych dziewcząt, które teraz utworzyły ten nowo powstały w ubiegłym roku chór Prowowis.
Rodzice, którzy założyli stowarzyszenie prowadzące ten chór, zaprosili mnie również do pracy z tym zespołem, pytając, czy zgodzę się. Przekonali mnie.
I podjęłaś się tej pracy.
Tak.
Także jakby biorąc pod uwagę ilość lat w choralistyce, mówiąc tak ogólnie,
to jest 25 lat,
czyli srebrny jubileusz. Jeżeli już o emisji mowa, to skądinąd wiemy, że również jesteś związana z Wydziałem Teologicznym Poznańskiego Uniwersytetu, gdzie również działasz w sferze właśnie emisji głosu, kształcąc przyszłych księży.
Nie, tu muszę sprostować. Nie mam do czynienia z księżmi, to znaczy w ramach regularnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu. Natomiast miałam to szczęście i radość kształcić i studentów muzyki sakralnej, która przez 10 lat istniała przy Wydziale Teologicznym. Nomen omen wielu z nich to byli absolwenci Akademii Muzycznej, Wydziału Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. I muszę powiedzieć, że z wielką radością podejmowali studia właśnie muzyczne przy Wydziale Teologicznym, twierdząc, że to znakomita kontynuacja i uzupełnienie, że nasza oferta była bardzo interesująca i ciekawa, warta skorzystania nawet dla absolwentów kierunku muzyka kościelna na Akademii Muzycznej. Ze względu na rozmaite rotacje, ograniczenia, redukcje i tak dalej, ta muzyka kościelna została zlikwidowana, co nie przerwało jakby moich kontaktów z wydziałem o tyle, że kształciłam również parę roczników braci karmelitów w ramach studiów teologicznych oraz księży misjonarzy świętej rodziny w Kazimierzu biskupim. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest najbardziej potrzebne w tym momencie, przecież Pan Bóg nie wybiera nikogo do tej służby według kryterium jakości głosu. Jedyne co i najważniejsze w moim odczuciu, co należy przekazać, to to, że muzyka, że śpiew nie jest żadnym wrogiem, nie jest czymś niewykonalnym. Wręcz przeciwnie, że jest osiągalne śpiewanie dla każdego człowieka. Chodzi tylko o to, żeby to robić w miarę poprawnie, w miarę swobodnie, nie dręcząc siebie, aby nie dręczyć swoim śpiewem innych.
Czyli tak, świętujemy za parę dni, bo to będzie uroczystość połączona z pięknym koncertem, najbliższą sobotę, 15 czerwca, godzina 18, ulica Solna.
W sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Bardzo serdecznie zapraszam
wszystkich
słuchaczy.
No właśnie, szkoły, z którą jesteś związana z kolei lat 20.
Tak jest.
No więc,
tak
więc jest. Tych jubileuszy się namnożyło niebywale. I w szkole na Solnej masz do czynienia już z nauką śpiewu młodych ludzi. No właśnie jeszcze przed studiami, a już na etapie takim, kiedy ten głos jest bardziej wyklarowany, już można z nim coś poważnie zrobić.
Tak, z jednej strony właśnie, no to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to są tak zwane pierwsze kroki. To jest raczkowanie wokalne na tym etapie. Także ze względu na to, że aparat głosowy nie jest do końca jeszcze ukształtowany, przynajmniej nie u wszystkich. Jest tak jak cały organizm w okresie intensywnych przemian i tu trzeba zawsze z szacunkiem i miłością do głosu i na miarę jego możliwości. Ale zdarzają się tam uczniowie, u których obserwujemy ogromny postęp, ale wiąże się to zawsze no z jedną rzeczą, od której się nie da uciec, no z własnym zaangażowaniem po drugiej stronie. Ja myślę, że każdy z kolegów, który tam uczy, dokłada wszelkich sił i starań, żeby kształcić w swojej dziedzinie jak najlepiej. Wszystko jedno, czy to jest nauczyciel fortepianu, skrzypiec, nie wiem, fagotu, trąbki. Tak samo my z koleżanką Jolantą Kajdasz staramy się jak najbardziej żarliwie przekazywać swoją wiedzę i umiejętności naszym uczniom, natomiast nigdy to się nie dzieje bez współpracy z drugiej strony. Stąd każda z nas dopracowała się jakichś tam wspaniałych absolwentów, którzy gdzieś w świecie niosą nasze nazwiska, ale też markę szkoły, z której wyszli. No i jest moją wielką radością, że część moich absolwentów, tych będących jeszcze w kraju, bo mam szereg absolwentów za granicą śpiewających i w Barcelonie, i w Londynie, i w Berlinie, i w Wiedniu. I to jest bardzo miłe otrzymywanie od nich wyrazów pamięci, wdzięczności do dzisiaj po latach. Ale część moich absolwentów zgodziła się przyjechać i zaśpiewać w tym koncercie.
Właśnie, w tę sobotę.
Jest to moją wielką, wielką radością.
W ogóle to będzie pospolite ruszenie, bo tam, jak się patrzy na grono wykonawców, to rzeczywiście no, jest tego multum.
Jest tego multum, bo jest to swoisty przegląd tego, co jak powiadam, było osiągalne i możliwe w godzinnym koncercie, żeby zaprezentować zarówno z drogi artystycznej, jak i pedagogicznej, która stanowi 2/3 tego programu i myślę, że właśnie 2/3 mojej działalności zawodowej. Bo tutaj trzeba jeszcze powiedzieć o zespołach czy miejscach, w których prowadziłam warsztaty wokalne czy konsultacje dla dyrygentów chóralnych, także organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. Ale też w zupełnie małych ośrodkach, w małych szkółkach, tak zwanych prowincjonalnych, chociaż dla mnie nie ma czegoś takiego jak prowincjonalna szkółka. Powiem więcej, jeżeli w naszym pięknym kraju, który kocham, jest coś dobrego, co ocalało nie tylko w podejściu do muzyki, do churalistyki, ale na wielu, wielu innych płaszczyznach, to możemy to właśnie znaleźć przede wszystkim na tak zwanej prowincji. Przede wszystkim.
I wracając do tego sobotniego koncertu, bo będą soliści, będą chóry, między innymi właśnie chór Prowobis.
Zaproszone.
Będzie orkiestra.
Będzie orkiestra nasza szkolna i tutaj wielki ukłon w stronę dyrekcji naszej szkoły, która zgodziła się na tego typu ekscesy muzyczne, ale też w stronę pana profesora Macieja Sztora, dyrygenta orkiestry kameralnej, który przygotował ją do tego koncertu. Jest dla mnie też wielką radością, że będziemy kontynuować jakby tę współpracę na koncercie tydzień później poświęconym 200-leciu urodzin Hipolita Cegielskiego.
Ten sobotni koncert będzie też po trosze koncertem rodzinnym, bo wystąpi między innymi twoja córka Maria Jaskulska-Chrenowicz i małżonek związany z Filharmonią Poznańską, przemiły i uzdolniony dyrygent pan Jakub Chrenowicz, który też będzie dyrygował tą szkolną orkiestrą, tak?
Tego to nawet nie wiedziałam, ale to miło, że szykuje się taka niespodzianka.
Może niepotrzebnie ci powiedziałam.
To miło, że szykuje się taka niespodzianka. Tak, Maria rzeczywiście w minioną środę zaśpiewała swój recital dyplomowy, drugi, wieńczący jej studia. I
muszę powiedzieć, że
zaśpiewała przepięknie i rzeczywiście otrzymała w pełni zasłużoną piątkę.
Czyli kontynuacja twojej drogi artystycznej.
Jestem najzupełniej spokojna o kontynuację. Jak to mówią, wersja nowsza, ulepszona, poprawiona, doskonalsza.
Czyli tak, składając sobie serdeczne gratulacje i życzenia najlepsze na te następne lata, bo jesteś pełna energii, pełna dobrych pomysłów, więc na pewno o to się nie obawiam, że piękno głosu zawsze będzie będzie dla ciebie tą naczelną ideą, którą się w twojej pracy zawodowej, pewnie też prywatnej kierujesz. Natomiast zapraszamy serdecznie w najbliższą sobotę na 18 do sali koncertowej, do szkoły muzycznej przy ulicy Solnej na, nie wiem, benefic, jak to nazwać?
To zostało nazwane koncertem benefisowym właśnie, w którym spotykają się te trzy okazje, czyli 30-lecie pracy artystycznej, bo pierwszy taki oficjalny mój koncert jako muzyka to rok 1983 z zespołem Muzyka Koncenta, zespołem muzyki dawnej, 25-lecie pracy pedagogicznej, która zaczęła się właśnie od churalistyki, od Skowronków, jak zostało powiedziane, i jest kontynuowana dalej z nowym zespołem, a 20-lecie pracy pedagogicznej już konkretnie w szkole muzycznej na Solnej. Tak. Zapraszam wszystkich państwa, wszystkich przyjaciół, znajomych. Będzie nam bardzo miło, a zwłaszcza mnie, proszę państwa, kiedy artyści młodzi, których zaprosiłam, nie będą śpiewali do tej wielkiej, acz pustej sali. Gorąco zapraszam.
Wstęp wolny, rozumiem, tak? A zapraszała państwa, to czas korzystać. Sama jubilatka, pani Benigna Jaskulska. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.